Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zaczęliśmy przepiękną, jak słychać było, piosenką z Karpat. Dzisiaj bowiem zbliża nam się, a jutro będzie dokładnie stulecie Karpato-Rusinów. Wielu się zastanawia, czy w ogóle tacy istnieją, czy to nie są Ukraińcy w górach, tacy jak nasi górale, czy też może to są Węgrzy, no a może jeszcze jakiś inny, na to znaleźć można patent. Niemniej najlepiej posłuchać ich samych i dowiedzieć się, czy są odrębnym narodem, choć go nie widać, czy też tylko nas próbują przekonać. Otóż, jak słusznie zauważył ktoś w dyskusji, stulecie zdarza się raz na 100 lat. No, odkrywcze to jest bardzo, w związku z tym i my musimy raz na 100 lat zauważyć naszych braci Rusinów. Jutro wypadnie bowiem stulecie, jak w niewielkiej karpackiej wiosce, Florynce, niedaleko Gorlic, zebrał się Sejm Łemków, jednego z odmian narodu karpackiego, na którym proklamowano własną, odrębną, karpatoruską republikę Łemków. Dzisiaj w naszej podróży przez kolejne stulecia kolejnych narodów, byli Islandczycy, był również tydzień temu, byli Łużyczanie, dwa tygodnie temu byli Łotysze, trzy tygodnie temu, no wcześniej świętowaliśmy narody z rozpadu Związku Sowieckiego, wydobyte na powierzchnię i zauważone. Teraz przechadzamy się przez rozpadające Austro-Węgry. Będziemy się musieli wrócić do Czechów, Chorwatów, Słowaków, Słoweńców i innych, którzy dzień po dniu, ale jeszcze nie działało nasze radio, więc nie mogliśmy nadać audycji o ich niepodległości. Natomiast, ponieważ teraz nam się zdarzają dokładnie, co do godziny nawet, no za 4 godziny będzie właśnie stulecie Karpato-Rusinów Łemków, chcemy im z tego powodu tą pieśnią i tą gawędą złożyć najserdeczniejsze życzenia ich małego karpackiego stulecia. Jaka jest historia Karpato-Rusinów i czy rzeczywiście z tych licznych plemion, z których się składają, da się sklecić odrębny, czwarty, ruski czy rusiński, jak mówią niektórzy, naród? Otóż 100 lat temu wątpiono, czy w ogóle istnieją Białorusini. No dziś już nikt nie ma wątpliwości, jak się spojrzy na Łukaszenkę, no to może on nie jest Białorusin, ale na pewno jest prezydentem Białorusi. 200 lat temu wątpiono, czy istnieją Ukraińcy. No, w nas Polaków też wątpiono, czy jakiś naród się właściwie z nas da wykrzesać, czy nie lepiej polskojęzyczni Prusacy. To byłoby coś takiego bardziej strawnego dla władz naszych pseudozachodnich, pseudosąsiadów, czy też polskojęzyczni Austriacy, o, jak mówiono o nich, Auspolen, czyli również Polacy. Austriacy, ale przy okazji Polacy. Otóż zachwycano się Warszawą jako najpiękniejszym miastem Rosji, no a prezydent Francji witał Paderewskiego jako syna wielkiego narodu rosyjskiego i był z tego dumny. Tylko nie był dumny Paderewski. A zatem, czy nie jest tak w naszej świadomości, że zapomniał wół, jak cielęciem był? No więc właśnie, skoro myśmy byli nie za bardzo rozgarniętymi Prusakami, jeszcze mniej wyuczalnymi Austriakami, czy wielkimi synami wielkiego słowiańskiego narodu, to może pozwólmy innym też być sobą i nie stwarzajmy barier. Tym bardziej, że narodowość nie musi, choć często pociąga, za sobą rozwiązań politycznych. Wielka awantura wokół Katalonii dała jeden pozytywny efekt, że wszyscy wiedzą, że Katalonia to nie Hiszpania. I to wystarczy. A czy ona będzie niepodległa teraz, czy później, czy w ogóle, to jest druga całkiem kwestia. Naród chce być postrzegany jak każdy z nas. Nie jako dodatek do czegoś, tylko jak coś odrębnego i coś wartościowego. Myślę, że podobnie jest z Karpatorusinami. Rzeczywiście badacz i pochodzący z tych narodów, ale ze strefy tak zwanej madziarskiej, czyli korony świętego Stefana, István Magocsi, ogłosił istnienie karpatoruskiego narodu. Na jego zew w 1992 roku zjechało się 8, no, mówiono z angielska tribes, czyli plemion, ale to nie są plemiona, 8 grup narodowych Karpatorusinów. Każda z nich jest odrębna, każda posiada jakiś dialekt, jakąś odrębność, no jak u nas się różnią Kaszubi od górali, ale łączy ich jedna, a może nawet dwie wspólne cechy. Podobieństwo języka, odrębnego od innych sąsiednich, i identyczność wiary grekokatolickiej, zarówno tej z Unii zawartej w Brześciu w 1596 roku, jak i Unii w Mukaczewie, czyli na terenie dawnego, właśnie dalej istniejącej kulturowo i duchowo korony świętego Stefana, bo to są dziedzice tej korony, na terenie państwa węgierskiego. To wystarczy. No i łączy ich oczywiście trzecia rzecz, ale to jest tak oczywista, że ziemia. Łączy ich ziemia. I to wystarczy, żeby mieć do czynienia z czwartym narodem. Nie chcę urazić braci Ukraińców, którzy gotowi są zmusić Karpatorusinów, żeby byli nimi, czyli Ukraińcami. Niemniej nie mogę z kolei obrazić tych, którzy chcą po prostu być sobą, nie mając nic przeciwko Ukraińcom. Oby tylko nie zmuszano ich, jak nas kiedyś i jak Ukraińców kiedyś, żeby byli Rosjanami, do bycia tym, kim oni nie są. A dlaczego nie są? No, dlaczego Odra nie jest Wisłą? No, bo ma inne źródło. I to wystarczy, żeby już płynęła swoim własnym korytem do wspólnego, słowiańskiego, skądinąd morza. A zatem przyjrzyjmy się owym Rusinom karpackim i ich odmienności. Jest to rzeczywiście tygiel kulturowy. Tygiel, który stworzyły Karpaty. Kiedyś się zastanawiano, czy Karpaty dzielą, czy Karpaty łączą. No, odpowiedź była iście filozoficzna. Dzielą, aby łączyć. Dzielą państwa, ale łączą ludy, ponieważ one żyją w górach, a życie w górach, czy po tej, czy po tamtej stronie, jest jednakowo surowe, jednakowo wymagające, ale jednakowo piękne. A doliny żyją całkiem innym, spokojniejszym, bardziej dostatnim, ale i bardziej jednostajnym życiem. A zatem góry łączą, złączyły Szwajcarów. Przecież mówią czterema językami. I to naraz. Każdy Szwajcar powinien umieć cztery. I nikt nie uważa, że jest za dużo. Szczególnie, że ostatnio odkryto, że jeden z tych języków, zwany dotąd niemieckim, nie jest niemieckim, tylko szwicem, językiem szwajcarskim, takim odmianą niemieckiego, takim góralską, góralszczyzną niemiecką. No jak u nas potrafią zapisać górolską mową, tak i tam również. A zatem nie przeszkadza to, że w jednym obszarze górskim są różne, podobne, bliskie sobie, ale jednak odmienne dialekty. Na naszym polskim terenie najbardziej znani są, od nich zaczniemy, ale na nich nie skończymy, właśnie Łemkowie. Nazwę im w zasadzie wymyślili naukowcy. Łemkowie do połowy XIX wieku, a może nawet do końca, nie wiedzieli, że są Łemkami. Byli bowiem Rusnakami. Czasem zwani Rusynami po swojemu, a po polsku po prostu Rusini. No ale Rusinami to byli również Ukraińcy, to Białorusini, to też Rusini. No każdy spadkobierca dawnej Rusi to Rusin. Więc trzeba było to jakoś zauważyć. Otóż w mowie potocznej zamiast słowa lecz po naszemu, czy po ukraińsku, trudno powiedzieć mi teraz, jak jest, wymawiali słowo Łem. A Łem coś tam i tam inaczej było. Poszedłbym do miasta, Łem, padał deszcz. I już wiemy, że to jest odrębna grupa. Tym bardziej, że posługiwali się właśnie tym zaimkiem czy przyimkiem zarówno po południowej stronie Karpat, jak i po północnej. A zatem badacze zakreślili pewien spory obszar ciągnący się od rzeki Osławicy, od wschodnich Bieszczad, właściwie zachodnich Bieszczad, ale wschodnich naszych terenów, aż po Karpaty, aż po Tatry, bo to wszystko są Karpaty, jako Łemkowie, czyli tacy, którzy posługują się wyjątkowym i tylko sobie znanym, sobie przez siebie używanym przyimkiem Łem. Łemko, Łemkini, Łemkowie i Łemkowszczyzna. To jest jedna grupa, ale w dwóch wersjach. W wersji galicyjskiej, czyli polskiej, czyli wśród Polaków, i w wersji madziarskiej, czyli wśród Słowaków, bo Słowacja stanowiła wtedy część węgierskiego państwa Austro-Węgier. Myśmy byli Galicją, oni byli Uhorskiem, czyli Węgrami, no a mieszkali na wśród Słowaków. Właściwie rozdzielali Słowaków od Polaków. Słowacy w bardzo małym stopniu graniczą z Polakami. No prawie z trudem można znaleźć gdzieś na Orawie dopiero miejsce, gdzie one się tam jakoś przeplatają się polskie ze słowackimi, ponieważ w Tatrach rozdzielają nas Niemcy spiscy. Polak nadziewa się najpierw na wsi, nadziewał się kiedyś, jak miał nadzieję się tam wybrać, na Cyprzendojczów, czyli niemieckich spiszaków, a dopiero za nimi mieszkali Słowacy i odwrotnie. A jak chciał do Słowaków trafić przez Bieszczady czy przez Beskidy, no to natrafiał właśnie na Łemków. Najpierw naszych, potem tamtych. Nic też dziwnego, że ci Łemkowie chcieli jakby połączyć obie Łemkowszczyzny i stworzyć jedną krainę. No przynajmniej administracyjnie. Dalej na wschód. I oni są najbardziej na zachód wysuniętym miejscem. Warto dodać, że taką najbardziej zachodnią wsią jest wieś Osturnia, już leżąca w Magurze Spiskiej, w zasadzie vis-a-vis naszej Niedzicy czy naszego Jurgowa. A miejscem osadniczym, miejscem wędrówki Rusinów karpackich jest Rusinowa Polana, przepiękna, największa w Tatrach Polskich, takim ogromnym trójkątem rozciągająca się ze szczytu zwanego Gęsią Szyją, kiedyś to był Rusinowy Wierch, i dzieli się jakby na dwie polany, na Jaworzynkę, gdzie są Wiktorówki z Matką Bożą Jaworzyńską z objawień XIX wieku i na część rusińską. Gdzieś po środku zostało się pięć drzew, które kiedyś oddzielały te dwie polany. Jedna była polska, druga była rusińska. I tam się urywa ślad. No, dalej jeszcze Wołoszyn na południe. No i gdzieś tam koniec Wołoszyna to już Krzyżne, czyli przełęcz w Głównej, czy też w Orlej Perci. No i gdzieś tam te nazwy rusińskie wygaszają się. A zaczynają się nazwy bardzo różne zresztą, no ale najczęściej już polsko brzmiące. Zresztą one też i trafiają się po wschodniej stronie. To jest taki jakby klin wchodzi. Również mieliśmy cztery wsie. Jaworki, Białą i Czarną Wodę, Szlachtową, tak zwanych Rusinów Pienińskich w pobliżu Szczawnicy. No, Szczawnica jest uzdrowiskiem, więc sztucznym miasteczkiem, a wsie były rzeczywiście karpatoruskie. No i wreszcie mamy już trwałe osadnictwo pod Grybowem, pod Gorlicami i ciągnie się to aż do Zyndranowej, gdzieś tam daleko Rymanowa, aż po Solinę i wspaniały Zalew Soliński. Dlaczego jednak mówię w czasie przeszłym? Bo Łemkowiny po stronie polskiej już nie ma. Tragedia, jaka Łemków spotkała, dodam od siebie, jako historyk, niezasłużona. Do dzisiaj daje efekty, że po nich są tylko nazwy i ruiny. I krzyże, i cmentarze. cmentarze unickie, cmentarze wschodnie z przekreślonym krzyżem, czyli tak zwaną poprzeczką czy przełączką. Oczywiście nie cały krzyż jest przekreślony, tylko podstawa nóg Chrystusa, który jest wycinany z blachy albo z czegoś innego, a nie tak jak u nas krucyfiks z całą postacią. A zatem kultura wschodnia tu zazębiła się z kulturą zachodnią. Bizancjum wszczepiło się w Rzym i na odwrót. Na południu zaś, pod Lubowlą, pod Preszowem, zachowała się pełna gama osadnictwa rusińskiego, czy jak mówiono, rusnackiego. Również dwie wsie z tak zwanych węgierskich Rusinów, uchorskich, mianowicie Dubne i Leluchów na samej granicy, przynajmniej kolejowej, aczkolwiek dziś podejrzewam, że i kołowej, nad Popradem, jak się jedzie z Muszyny na Węgry, to właśnie spotyka się te dwie wsie. Tyle, że w nich już nie ma Łemków, ale są cerkiewki. Przepiękne, z drewna strugane, o ślicznych zarysach, świadczące, że kiedyś tu byli. Skąd się wzięli? Badacze są już zgodni, że przybyli w masowym takim napływie, że pewnie wcześniej też bywali w XVI wieku. W XV wieku tak zwana Wołoszczyzna przechodziła tamtędy, czyli górale wołoscy. Wołoszczyzną nazywano Rumunów i mówiących po wołosku, czyli włosku, czyli romańsku. Ale oczywiście w górach mówiło się takim językiem, jaki się przechował. I masowo bałkańskie wpływy od południowych Karpat przez Karpaty Mołdawskie docierały aż daleko, daleko na Śląsk, a nawet Morawy, gdzie są przecież Międzyrzecze Walaszskie i parę innych osad pamiętających jeszcze tychże pierwotnych 15-14-wiecznych. Najczęściej się przypuszcza, że po Tatarach ruszyło to osadnictwo, no bo mnóstwo ludzi straciło wtedy życie, a pewnie i wolność, i te ziemie, a ziemia woła ludzi, ziemia woła osadników, więc nadchodzili i zamieszkiwali, przynosząc ze sobą zresztą dość oryginalne prawo wołoskie, prawo wypasu, prawo posiadania ziemi, dziedziczenia, na przykład zbiorowe posiadanie ziemi. I jest prosty zapis z 1490 któregoś roku, że tego roku wymarła wszelka wołosza w górach. Był straszny mróz, sięgnęło minus 40. Wymarły wtedy osady z wikingów na Grenlandii. Wymarło pół Islandii. Uciekli Norwegowie i Szwedzi na południe, bo nie byli w stanie w takim mrozie wytrzymać. No coś, jakieś pandemonium się rozegrało na naszej ziemi. Wskutek zresztą poszukiwania tych zaginionych i zamarzniętych osad odkryto Amerykę pośrednio. Również i nas to dotknęło. W Żywcu, w Podkarpaciu zanotowano ogromne spadki temperatur, szczególnie długo się utrzymujące, co skutkowało zamarzaniem ludzi zwyczajnie, co się niestety i dzisiaj dzieje. I też widzimy, że bezdomni tracą życie w smutny sposób. To właśnie takie pandemonium nam się tu wydarzyło. I na ich miejsce już w początku renesansu z południowego wschodu nadchodzi nowa ludność. Nowa w szczególny sposób, mianowicie zachowuje ona prawo wołoskie, posługuje się zwyczajami, wyglądem nawet, ale mówi już językiem ruskim, a właściwie rusińskim. I zaczyna kolejno zajmować pewne doliny, całe zespoły górskie, na których organizuje niemal gotową sieć osad. Każda dolina posiada osadę położoną wzdłuż płynących potoków. Na wyniosłym wzgórzu stoi kościół, jest to cerkiewka, początkowo prawosławna, potem się stanie unicka, jest cmentarz, jest jakiś dwór, choć niewielki, sołtysa, który zastępował, jak nie było szlachcica, to właśnie był sołtys, który to organizował, który ściągał tych ludzi, wyznaczał miejsce, rozdzielał pola i przede wszystkim pastwiska. I tak ruszyło to osadnictwo. Znane są daty poszczególnych Żygiestów. No, Muszyna była miastem biskupim, więc tam Rusinów nie było, tam byli Polacy. Natomiast wzdłuż Popradu to wszystko aż pod Stary Sącz zasiedlili, aż po Piwniczną, która oznacza północną, zasiedlili Rusini karpaccy. No i tych najbardziej na zachód przezwano potem Łemkami, a tuż za nimi z kolei z bliżej nieznanych powodów nazwano Bojkami. Przypuszcza się, że Bojkowie, czyli tak zwani wschodni Rusini karpaccy, zachowali nazwę po słynnych Bojoarach, czyli ludu celtyckim, który też tu się gdzieś uchował i mógł tą nazwę przekazać ludowi już ruskojęzycznemu, który po prostu w skrócie nazwano Bojkami. No ale oczywiście nie ma takich okazji, żeby nie wypomnieć, że pewnie się czegoś bali, skoro są Bojkami, czyli takimi bojaźliwymi. Między Bojkami, którzy mieszkają do dzisiaj w Bieszczadach Wschodnich, a Łemkami Beskidu Zachodniego, mieszkała bardzo ciekawa i odrębna ludność zwana Dolinianami albo Nadsanianami, czyli ludem wzdłuż Sanu. Takim pograniczem ciekawym, ponieważ tam się krzyżowały wpływy i polskie, i madziarskie, i węgierskie. Przepraszam, no węgierskie to samo, co madziarskie, tylko bardziej historycznie. I słowackie oczywiście. To są trzy już narody, narodowości, czy grupy narodowe Karpatorusinów. Czwartą stanowią Zakarpatcy. To jest najpotężniejsza grupa, bo ciągnie się od Uszhorodu, czyli miasta Grodu nad rzeką Uż, Ungwar po węgiersku, a po niemiecku już nie wymienię, bo nie ma potrzeby, aż do Huculszczyzny, aż do terenu ogromnego ludu, no prawie 100-tysięcznego, który mieszka po obu stronach również Karpat. Zakarpaccy mieszkają tylko po południowej. Drugim takim wielkim ich miastem jest Mukaczewo, węgiersku Munkacz, i trzecim Huszt. No, Husztu to ja już po węgiersku nie znam. Ale w tych trzech grodach zarówno była stolica owych zakarpackich Rusinów, jak w jednym, drugim i w trzecim, w różnym czasie, jak i ogromne, piękne madziarskie zamki bogatych rodów sejczenich, paloczajów, czy jeszcze innych. No, taki odpowiednik naszych potockich i lubomirskich. A zatem już w pełni rozwinięta kraina zarówno ludzi gór, jak i ludzi dolin, jak i ludzi równin. I po węgiersku nosiła nazwę Karpatoja, czyli Przedkarpacie, no bo od strony Węgier to oni oczywiście są przed Karpatami. Po drugiej stronie jest Prikarpacie. No i z kolei takim poważnym miastem Prikarpacia był założony przez Józefa Potockiego na cześć swego ojca Stanisławów. Stanisławów jest oczywiście ukraińskim miastem, bo taka jest jego tradycja, stamtąd się wywodził poeta zachodniej Ukrainy Iwan Franko, więc przezwano miasto Iwano-Frankowskim, no ale wszyscy wiedzą, że chodzi o Stanisławów i sami Ukraińcy też używają tej nazwy. Niemniej uniwersytet tam jest prikarpacki. I wszystkie samorządy są prikarpackie. Takie właśnie nasze Podkarpacie. I za nimi jest już Huculszczyzna, najciekawsza, najbardziej odmienna, najbardziej frapująca i interesująca. Tam wśród Prutu Czeremoszu Huculą przygrywa, a wesoła Kołomyjka do tańca porywa. I to jest pieśń z Karpackich Górali z wydaniu Korzeniowskiego Józefa, nie mylić z Konradem, który poświęcił temu ludowi specjalny dramat. Również w przepiękny sposób na zielonej połoninie opisał Stanisław Wincens życie w Barwinowym Wianku. I w całym cyklu tak zwanych powieści łemkowskich, powieści huculskich, poświęcił życiu Husulszczyzny. Opisał ją in statu nascendi w jej żywiołowym, jeszcze nie spaczonym, jak to mówią, życiem miastowym Husulszczyzny, za co Husułowie do dzisiaj są mu szalenie wdzięczni i w ogóle odnoszą się niezwykle żywiołowo i sympatycznie do kultury polskiej, z którą świetnie współżyli w okresie międzywojennym. Widać, że brak im teraz tych intelektuałów, którzy przyjeżdżali z Lwowa, którzy śpiewali przepiękne pieśni razem z nimi i którzy ofiarowywali tyleż samo Husulszczyźnie swojego talentu, swoich zdolności, co Husulszczyzna odpłacała im. No, jest tam nad Czeremoszem miasto Kuty. Kuty założone w 1715 roku przez Ormian. Właśnie Ormian galicyjskich, którzy w 100% byli i są Ormianami polskimi. I tam wokół tych Kut powstaje Pokucie. Pokucie jest nazwą wcześniejszą, oznacza zakątek, krainę w takim klinie między rzeką Czeremosz a grzbietami Karpat i gdzie kończy się Husulszczyzna. Kiedy w Kutach pytałem miejscowych, gdzie tutaj jest, gdzie się zaczyna Husulszczyzna, to pokazali mi chałupę na końcu drogi. Powiedzieli, o, ta chałupa już jest husulska, a to jest nasze. A ja mówię, no ale jakie? Czy jesteście Bojkami? Nie, Bojkowie to są bardziej na północ. No to może Bukowina? Nie, no Bukowina jest za Czeremoszem. No to kim jesteście? Pokucianie. No i wyszło na to, że jest siódmy odłam, siódma grupa narodowa mieszkańców Pokucia całego. A ich centrum i zarazem centrum i muzeum pisanki jest Kołomyja. Oczywiście między Kołomyją a Kutami jest jeszcze Kosów, zwany Husulskim, ale tam Husułów nie było. Przychodzili tylko na targi, sprzedawali swoje wspaniałe garki, ozdoby, no i najważniejszą rzecz, kilimy. Kilim to jest taki dywan, którego nie kładzie się na podłodze, bo jest za ładny, tylko wiesza na ścianie, żeby było ciepło, żeby było przyjemnie. No nie trzeba wtedy patrzeć na tapetę, czy na niezbyt równe malunki, tylko miało się śliczną tkaninę w wzory, zwane właśnie wzorem Husulskim. I ten Kosów, bardzo ciekawy ośrodek uzdrowiskowy profesora Tarnawskiego, stał się takim właśnie oknem na Husulszczyznę. Ale jako żywo w tym Kosowie Husułów nie było. Byli Rusini, owszem, ale Rusini Pokucia. No i pozostaje ostatnia grupa, która też wyodrębniła się, zważywszy, że przez długi czas żyła w środowisku rumuńskim, to jest Bukowina, a właściwie jej północna część z Czerniowcami w środku. No, Bukowinianie stanowią taką najgłębszą mieszaninę romańskich ludów, słowiańskich, węgierskich, jeszcze jakichś tam różnych i najpełniej to widać. Oczywiście i Czerniowce, i okolice to jest Ukraina, ale góry to już jest właśnie domena takich oryginalnych, etnograficznych grup. A zatem posłuchajmy następnej pieśni z Rusi Karpackiej. Zapłakała Husulszczyzna, zapłakała Łemkowyna. No, jest to tragiczny zapis. Dojdziemy za chwileczkę do tego, choć już w nieco szybszym tempie. Otóż osadnictwo to wrosło korzeniami w XVII wieku, kiedy szalały najazdy szwedzkie, najazdy moskiewskie na Wielkie Księstwo Szwedzkie, na koronę. Wiele osób, wiele rodzin chłopskich zbiegało właśnie w Karpaty, zasilając poprzez małżeństwa, poprzez wykup ziemi, poprzez zasiedlenie pustek, które się pojawiały i mieszanie się z ludem karpackim. To tworzyło nową jakość. Karpatorusini się dogadywali, bo mieli wśród swoich mieszkańców ludzi mówiących po polsku, na południu po słowacku, no trochę gorzej z węgierskim, bo to trudny język, ale też zawsze był ktoś, kto go umiał. Był w wojsku, zwiedzał świat, był w mieście, oglądał pałace oglądał. Tak zwany Wielki Świat, może nawet w Wiedniu bywał, jak twierdzono, nawet Janosik tam z Marią Teresą Krzesanego wytańcowywał, a co dopiero taki Hucuł. No i jak wiemy, dla Hucuła nie ma życia jak na Połoninie. Hucułowie stali się wzorem, no, takich niepodległych górali, trochę na wzór najdzielniejszych Indian. I taki też przez jakiś czas przynajmniej był ich los. W XVIII wieku przyszła ogólna bieda. Dotarła zaraza. Zaraza przywleczona przez wojska Piotra I, który pochodami swymi w pogoni za Szwedem zawlókł ją również i na te ziemię. I wymarło wtedy 1/4. Tak jak ziemie polskie ocalały cudownie od gigantycznej pandemonii XIV wieku, 1348 rok, 49, dwa lata z rzędu straszliwej zarazy. Tak w 1711 roku dotarła ona na przykład do Warszawy, gdzie wymarło pół miasta. I plac Trzech Krzyży jest właśnie wielkim, wielkim grobowcem tych, którzy tam mieszkali. No, wtedy Warszawa nieduża była, ale jednak... A wszystko, co żyło, poszło na Jasną Górę, zaczynając pielgrzymki. To samo w Karpatach. Też wymierano masowo i napływała nowa ludność z południa głównie. Ludność mówiąca właśnie ruskim narzeczem, a zachowująca kulturę pasterską gór, Wołochów i Mołdawian. I przedziwna rzecz. Galicja odpadła od Rzeczpospolitej w niezauważony sposób. Nagle połowa południowej Rzeczpospolitej, korony, zarówno jej część polska, jak i część ruska zniknęły i wydawałoby się, że ta ludność przywyknie do jakiegoś nowego państwa, stanie się austriackimi góralami. A tu nic z tego. Ledwo zagrzmiały armaty napoleońskie, ledwo ruszyła kawaleria księstwa warszawskiego, wyzwalając między innymi pierwszy raz wtedy Lwów, do którego potem wkroczyli niestety Rosjanie i oddali Austriakom. No i nie dało się tego przyłączyć do księstwa warszawskiego, ale niewiele brakowało, a wróciłoby do macierzy tej Rzeczpospolitańskiej w owym czasie. I wtedy nastąpiła rzecz przedziwna. Wojska księstwa warszawskiego ze słupem granicznym na plecach dotarły do Zbrucza i tam go wbiły, bo tam zaczynała się potęga otomańska, czyli podległa, jak mówiono, Turkom Mołdawia, a kończyła Rzeczpospolita. Jak się dowiedzieli o tym Hucułowie, wywołali ogromne powstanie wzdłuż Prutu, sięgające aż Bukowiny. Niestety Austriacy, przegrywając z Napoleonem pod Wagram, z Polakami pod taką wsią Wrzawy, a nawet pod Wieniawką, którą stoczono już po zawarciu rozejmu, jednak szczęśliwie dla oręża polskiego, rozprawili się z góralami, którzy nie dysponowali najgroźniejszą ówczesnego czasu bronią, armatami. I strzelając do tych grup góralskich, które z ciupaskami, z czym kto miał, ruszył na Austriaka, bo zbliża się ich ojczyzna. Dla Hucułów ojczyzną była Rzeczpospolita. Oni się czuli jej częścią i tak jak nasi górale, tak i ci górale karpaccy zerwali się na jej powitanie. Nawet jak w 1915 roku weszły tam legiony, druga brygada generała Hallera, to połowa Rusinów zapisała się do niego jako synowie Rzeczpospolitej. Nie musieli być Polakami. A połowa trafiła do syczowych strzelców, czyli formacji legionowych ukraińskich. I ten rozdział na tych, którzy twierdzą, no mimo wszystko to jednak Ruś to Ukraina, trzeba być tam, i na tych, co Ruś Rusią, ale może być i poza... Rosja to też Ruś, a nie Ukraina, Białoruś też, to i Karpatoruś też może być. I taki rozdział trafił się właśnie pod koniec XIX wieku, kiedy z jednej strony szerzyło się moskalofilstwo, czyli odwoływanie się do czyli odwoływanie się do potęgi Rosji. Z drugiej strony przeciwdziałano im austrofilstwem, czyli odwoływaniem się do Austrii i z zachowaniem własnej odrębności. No i tacy właśnie byli w dużej mierze ci Rusini karpaccy. W 1915 roku częściowo te ziemie zajęli Rosjanie. Wielka ofensywa wtedy ruszyła w 14, no i do 15 roku, do 3 maja, kiedy to tysiące armat austriackich przełamały pod Gorlicami obronę rosyjską i rozpoczęła się wielka epopeja Austro-Węgier. I kozacy, w ogóle ci pobratyńcy, tak się źle zachowali na tym terenie, że miejscowi już czego naprawdę nie chcieli, to należeć do państwa carsko-rosyjskiego. A księża grekokatolicy odciągali ich od prawosławia. Wtedy masowo likwidowano Unię i wprowadzano na siłę prawosławie, co skutkowało dokładnie odwrotnymi skutkami. I w 1918 roku, kiedy nagle wszystkie zakątki odetchnęły powietrzem wolności, kiedy obudził się nasz Śląsk, kiedy zaczął się budzić i przecierać oczy teren Warmii i Mazur, niestety za późno i ostatecznie się nie dobudził i pozostali Niemcami i jako Niemcy zostali z tych Mazur później przez Armię Czerwoną wyrzuceni, właściwie spodleni i tak dalej, to w Karpatorusi również zaczęto się oglądać za ojczyzną. No jednym z rozwiązań było połączyć obie części Łemkowszczyzny. Łemkowie jeździli zarówno do Witosa, mówiąc, że tu chcą być z Polakami, ale zróbcie coś z tą drugą częścią południową. Nasi mówią, przecież to są Węgry, to tam się Słowacja rozwinie, nie chcemy konfliktu. Pojechali również do Masaryka, prezydenta Czech, i mówiąc, że to chętnie będziemy częścią Czech, ale zabierzcie tą drugą część. No ci mówię, to jest Polska, nie możemy z Polską, już o Cieszyn mamy awanturę, a co dopiero o Łemkowinę. Ostatecznie granica na Karpatach, ustalona jeszcze za czasów Chorobrego i świętego Stefana w XI wieku, pozostała. A Łemkowie, jak zasiedlali obie strony, tak i musieli w nowych państwach pozostać. I stąd, kiedy we Florence ogłaszano Łemkowską Republikę Karpatoruską, to w Komańczy ogłoszono Ukraińską Republikę Karpatoruską, która z kolei chciała się połączyć i parła w kierunku państwa zachodnio-ukraińskiego, tak zwanego ZURL-u, Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa. Dalej na południe wytworzyła się Rada Ruska w Preszowie. To już jest Słowacja, to miasto, ale zawiadywała tymi ziemiami, które były po stronie południowej Karpat. I w Świdniku było takie centrum Łemków i do dziś pozostaje słowackich. Wreszcie w Użhorodzie i Sławiańsku zawiązały się grupy też Rady Narodowe, które parły do tego, aby być niepodległe. Bojkom się nie udało, bo się nie połapali, byli mniej zorientowani, przyszli tam działacze ukraińscy i wciągnęli ich po prostu w wir walk o zachodnią Ukrainę. Natomiast bardzo ciekawie zachowali się Huculowie. Tak jak Łemkowie, żyją bowiem oni po obu stronach Karpat. I też byli zainteresowani w scaleniu tego obszaru, żeby dalej być Huculszczyzną. Wszystko jedno gdzie, oby razem. I tutaj 9 stycznia 1919 roku w Jasenacu, czy w Jasieniach, czasami tak się to wymienia, przejęli władzę od Madziarów, rozbroili posterunki węgierskie, a chodząc po kolędzie przebrani wojskowi, obejmowali poszczególne posterunki, taki szczególny rodzaj kolędowania, zaprowadzając Huculską Republikę Karpatoruską. Długo ona nie trwała, bo Węgry zaczęły przegrywać, ale na to miejsce weszli Rumuni. Rumuni zajęli i Bukowinę w całości. Bukowina 12 listopada ogłosiła odrębność, coś w rodzaju takiej przejściowej niepodległości, aby po 20 dniach stać się częścią Wielkiej Rumunii, Romania Mare. Również i na tych terenach pojawili się Rumuni, z tym, że już uzgodniono, iż północną i wschodnią część Karpat oddadzą Rzeczpospolitej, a południowa, jako Ruś Karpacka, będzie należeć do Czechosłowacji. I tak po 2 miesiącach zakończyła żywot Huculska Republika Karpatoruska. Karpatoruś rozpadła się z powrotem na 4 państwa i 8 etnosów. Posłuchajmy muzyki. Jeśli naród śpiewa, to znaczy, że żyje. Jeśli słyszymy jego protest, a słyszeliśmy tam słowa my Rusini i zbrodnia, jaka na nich się dokonała, komunistyczna, to cierpi naród, który istnieje. Nie powinniśmy wątpić w ich odrębność, w ich samodzielność i wiedzieć, że po prostu w Europie są. Dla nas, już kończąc opowieść o stuleciu Karpatorusi w Europie, o stuleciu, które ma kilka odsłon, dzisiaj Łemkowską, w styczniu będzie Huculska, jeszcze po drodze jest Zakarpacie i Pokucie, a nawet Bukowina, to jedno trzeba dodać. Gdy doszło do walk, a dość późno na tereny karpackie przedostały się oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii, to nie spotkały się one z poparciem wśród Łemków. Na przykład wieś Łabowa pod Nowym Sączem została spalona właśnie za to, że nie chciała być ukraińska. Oni powiedzieli, wybaczcie, drodzy krewniacy, ale my nie jesteśmy waszym narodem. Dlaczego? No i za to, że ośmielili się nie być Ukraińcami, spłonęła i była w dużej mierze wymordowana owa wieś. Zresztą nie tylko ta i nie tylko w tym miejscu. Natomiast w momencie, kiedy dokonano zbrodni na generale Świerczewskim, który był nieudolnym generałem, strasznym pijakiem i człowiekiem raczej miernym. Również w Hiszpanii, gdzie przegrał wszystko, co można było. Podejrzewano, że był agentem rosyjskim. No, w każdym razie szkolił się w Rosji i przybył jako bardziej komunista niż Polak. No więc gdy padł w starciu z Sotnią Chrynia, to dzisiaj się ludzie zastanawiają, czy ta Sotnia go dopadła, choć był w dość bezpiecznej odległości i czy też zabił go ktoś z otoczenia, bo strzały padły tak blisko, że rzeczywiście trudno domyśleć się, żeby jakiś Ukraińc się mógł zakraść aż za jego plecy. Postanowiono ukarać wszystkich Łemków i w ogóle Rusinów karpackich po północnej stronie Karpat. Nastąpił straszny egzodus, ogromne cierpienia, których nie wolno lekceważyć, nie wolno pomniejszać. Natomiast z drugiej strony nie wolno ich przypisywać narodowi polskiemu w całości. Owszem, generalnie było to wykonane rękami Polaków. Ale na tyle oni byli Polską, na ile Polakami, na ile Polska była wtedy Polską. Była ona bowiem tylko pozorem Polski. W istocie rządził Kreml. I tam na Kremlu zapadła decyzja, żeby Łemków wysiedlić w całości. Nawet mieszane rodziny nie miały szczęścia pozostać, musiały też wyprawić się na wschód. Wiele osób po drodze, jak to zawsze w przesiedleniach, umarło. Wiele się wycierpiało. Zamykano ich w obozie w Jaworznie, który był wcześniej obozem przecież niemieckim dla Polaków, teraz był obozem polskim dla komunistycznym. Przede wszystkim był obozem dla Łemków i Ukraińców. Stąd odrębnie się wymienia te dwie grupy. Ostatecznie zasiedlono, i to tak szerokim gestem, od Śląska aż po Mazury, tak zwane ziemie odzyskane, a bardzo często wyzyskane. Niemniej czas zaleczył rany i wielu Łemków zdobyło tam dość duże gospodarstwa, 30 nawet do 50 hektarów, zebrali pieniądze, wykupili ojcowiznę i zaczęli wracać. I stąd Watra Łemkowska znów zapłonęła na Beskidzie. A zbrodnie ich przesiedlenia, zwanej akcją Wisła, prędzej powinniśmy nazwać akcją Kreml i przypisać zbrodniom komunistycznym, gdyż oni są głównymi sprawcami. To, że się posłużyli Wojskiem Polskim, które było bardzo słabo polskie i tępiło również Polaków. To, że naród walczył właśnie z takim zbrodniczym państwem, świadczyć może tylko o jednym. Nie rozpuszczajmy zbrodni na cały naród, bo zawsze jest to błąd. Na zakończenie posłuchajmy hymnu Rusinów. Jestem Rusinem, byłem Rusinem i chcę Rusinem pozostać.